Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Zadzwonił do niej i poprosił, aby przyjechała do niego do pracy. Powód tej wizyty spoczywał na fotelu naprzeciwko okna. Przykryty był szarą płachtą. Zaledwie przed kilkunastoma minutami dostarczono mu go do gabinetu z policyjnego depozytu. Spojrzała na niego pytająco, a on skinął głową. Podeszli razem do krzesła. Szybkim ruchem ściągnął tkaninę i odsłonił obraz. Wyglądał teraz inaczej niż w domu Saula. Światło dzienne wydobywało szczegóły, których pierwotnie nie zauważył. Gabi wpatrywała się w płótno roziskrzonymi oczami. Dobrze pamiętam ten obraz z gabinetu Saula. To prawdziwe arcydzieło jednego z braci Dosich. Doprawdy? Abel podszedł bliżej. Co właściwie przedstawia? To trochę dziwny obraz.
Nie tyle dziwny, co alegoryczny, poprawiła go. Spójrz. Cała scena dzieje się na obłoku. Ten mężczyzna malujący motyle na blejtramie, jakby wyciętym z nieba, to Jowisz. Postać znajdująca się za nim to Merkury. Przytyka palec do ust, dając tym samym do wiadomości klęczącej za nim cnocie, aby nie przeszkadzała malarzowi.
Domyślam się, że artysta odwołuje się w tej historii do jakiejś religijnej czy też literackiej inspiracji.
Właśnie tak. Inspiracją dla malarza był najprawdopodobniej poemat Cnota, napisany przez XV-wiecznego malarza, architekta i poetę Leona Battiste Albertiego. W tym krótkim dialogu, stylizowanym na tekst starożytny, Merkury, pełniący funkcję adiutanta boga Jowisza, wysłuchuje skargi Cnoty na Fortunę, ponieważ Jowisz i Fortuna są zbyt zajęci doglądaniem dyń i malowaniem skrzydeł motylom.
Trochę to skomplikowane.
Niekoniecznie. Wystarczy zrozumieć, że źródło literackie malarz potraktował bardzo swobodnie. Dzieło nie stanowi wcale dokładnego malarskiego odwzorowania dialogu literackiego. A rzeczywistym tematem obrazu nie jest historyjka z życia bogów, a apoteoza malarstwa jako najdoskonalszej ze sztuk, przewyższającej nawet literaturę. Ale jest w tym obrazie rzeczywiście coś dziwnego, niestandardowego. Zgadniesz co?
Abel przyglądał mu się długo. Może to, że gromowładny Jowisz, wielki bóg, maluje coś tak nieprzydatnego i nieobecnego w XVI-wiecznej ikonografii jak motyle?
Nie przestajesz mnie zaskakiwać, Chrystianie, musnęła jego policzek. Myślę, że to właśnie chciał przekazać artysta. Apologię zawodu artysty i twórczej wolności. Przy okazji zwróć uwagę, Jowisz trzyma pędzel w połowie trzonka, maluje bezpośrednio przy płótnie, bez wcześniejszego szkicu czy rysunku przygotowawczego. Hołduje w ten sposób tak cenionej w tamtych czasach kategorii prestetza, czyli swobody wykonania. Malowanie poprzez przywołanie Boga Twórcy przyrównane jest tu do boskiego rzemiosła.
Pytanie, dlaczego Saul wyróżnił właśnie ten obraz? Właśnie to jedno, jedyne płótno ocalało z całej kolekcji. I dlaczego to ten obraz zawisł w jego osobistym gabinecie? Gabi spojrzała na niego z rozmysłem.
Nie znam odpowiedzi.
Rozmawiałam z Saulem o pochodzeniu tego płótna, ale nigdy nie zapytałam go, dlaczego powiesił właśnie ten obraz w swoim gabinecie. Zauważyłem, że Jowisz nie jest wymieniony w katalogu. Dlaczego? Przecież z tego, co mówisz, wynika, że to cenne, renesansowe dzieło. Gołym okiem widać, że to dzieło wybitne.
Dobre pytanie, zastanowiła się. Po prostu Saul z jakichś powodów nie chciał, abym umieściła je w katalogu. Zapewne uważał, że nie pasuje do kolekcji.
Nie był namalowany przez kabalistę?
Chociażby.
Ale dlaczego właściwie o to pytasz? Czy odpowiedź ma jakieś znaczenie dla twojego śledztwa? Opowiedział jej o swoim przypuszczeniu, że kolekcja nie została skradziona, a ukryta przez samego Saula. Słuchała uważnie, tylko czasami kręcąc z niedowierzaniem głową.
Teraz rozumiem. Podejrzewasz, że Saul zostawił ten obraz celowo.
Więcej. Domyślam się, że to płótno jest rodzajem zaszyfrowanej wskazówki na temat miejsca, gdzie należy poszukiwać kolekcji.
Dlaczego miałby to zrobić? Nie wystarczyło, że sam wiedział, gdzie ukrył obrazy?
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Na przykład jakich?
Zapytała i w tej samej sekundzie w jej oczach zapalił się błysk zrozumienia.
Na wypadek własnej śmierci.
Pokiwał głową. Saul coś podejrzewał. Czegoś się bał w ostatnich tygodniach. Być może jego obrazy znalazły się w niebezpieczeństwie. Postanowił więc nie czekać i profilaktycznie ukryć je w jakimś niedostępnym dla złodziei miejscu. Obraz z zaszyfrowanym przesłaniem czy wskazówką byłby więc rodzajem mapy drogowej prowadzącej do miejsca ukrycia skarbu. Czy poza anegdotą literacką widzisz w nim coś jeszcze? Nie wiem, nietypowy szczegół, fragment budowli z tła nasuwający ci jakieś bardziej współczesne skojarzenia.
Wiedziałam, że o to spytasz.
Myślę, że mogłabym coś wskazać.
Historycy sztuki uważają, że obrazy braci Dossich były przeznaczone do dekoracji prywatnych apartamentów księcia lub do jednej z jego licznych podmiejskich willi, zwanych Delicje. To w nich w latach 1518 do 1528 zatrudnieni byli obaj bracia. Obraz ten poprzez swoją tematykę sięgałby więc po obecny już w starożytności i kopiowany w renesansie wątek exilium, czyli ucieczki od życia w mieście i codziennych obowiązków. Jeśli w postaci Jowisza sportretowany jest, jak podejrzewają niektórzy, sam książę, to odłożenie przez niego kołczana symbolizuje złożenie atrybutu władzy i powinności na rzecz Otti, czyli poświęcenia się zamiłowaniom prywatnym. A Otti było kojarzone z ideą locus amenus, czyli stanem rozkoszy i kontemplacji, której oddawano się w idyllicznych miejscach, z dala od miast, na tle wyidealizowanej przyrody.
Jednym słowem, powinienem szukać kolekcji gdzieś poza Gdańskiem, w jakimś idyllicznym miejscu.
Mniej więcej.
Cała Warmia jest taka, albo Kurlandia, pomyślał. Ale jednocześnie miał poczucie, że dzięki Gabi zrobił kolejny krok we właściwym kierunku.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.